nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie z nadniemnej Berezyny. W świetle antypolskiej polityki białoruskich władz pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe informacje. Dlatego w ciągu następnej godziny będziemy rozmawiać o ważnych i aktualnych tematach dla Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. A dzisiaj przypomnijmy o Andrzeju Poczobucie, który nadal odbywa karę pozbawienia wolności na 8 lat. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Minęło 2 lata, odkąd Rosja przy wsparciu białoruskich władz zaatakowała Ukrainę.
Białoruś w tym obszarze jest podporządkowana 100% interesom Kremla.
Koncert grodzieńskiego artysty Wiktora Szałkiewicza w Warszawie.
W Polsce liczył, że jestem polskim bardem, na Białorusi liczył, że jestem bardem białoruskim.
Kontynuacja historii białoruskiego aktora i reżysera Andrzeja Nowika.
Na festiwalu Bulba Movie odbyła się premiera mojego pierwszego filmu krótkiego.
Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą.
płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Białoruskie władze wciąż bezpodstawnie utrzymują za kratami jednego z liderów Związku Polaków na Białorusi, Andrzeja Poczobuta. Na początku lutego ubiegłego roku działacz został skazany na 8 lat pozbawienia wolności według absurdalnych zarzutów o wzniecanie do nienawiści na tle narodowościowym oraz działania na szkodę bezpieczeństwa kraju. Swój wyrok Polak odsiaduje w jednym z najcięższych białoruskich więzień, nowopołockiej kolonii karnej. W tym miejscu są przetrzymywani ludzie, których reżim uznaje za wrogów osobistych. Wśród nich są m.in. kandydat na prezydenta Białorusi w 2020 roku Wiktor Babaryka oraz dziennikarze Igor Łosik i Andrzej Aleksandrow. Z Andrzejem Poczobutem, jak i z większością osadzonych w Nowopołocku, przez długi czas nie ma żadnego kontaktu. Już ponad 8 miesięcy działacz nie miał ani jednego spotkania z rodziną, ani rozmowy telefonicznej, ani paczki z rzeczami. Prawie przez cały ten czas jest przetrzymywany w izolatce. W taki sposób reżim Łukaszenkowski mści się na Polaku za jego postawę, uważa rzecznik Centrum Białoruskiej Solidarności Antoś Żukał.
Moim zdaniem białoruskie władze tak torturują Andrzeja Poczobuta, dlatego że jest taki naprawdę niezłomny. Odmawia się wyjeżdżać z Białorusi, odmawia się pisać listy do Łukaszenki. Andrzej Poczobut walczy o wolność na Białorusi przez tyle lat. Pisze o tym, co naprawdę się dzieje na Białorusi i wyłącznie dlatego dostał taki okropny wyrok.
Nieludzkie warunki w białoruskich łagrach kontynuują zabijać więźniów politycznych reżimu łukaszenkowskiego. W mohylewskiej kolonii zmarł działacz społeczny i dziennikarz Igor Lednik, który został osadzony w wieku 60 lat, mając poważne problemy zdrowotne. Aktywista został skazany na 3 lata pozbawienia wolności według zarzutu o zniesławienie prezydenta Republiki Białorusi. Igor Lednik to już 5. białoruski więzień polityczny, który zginął za kratami po 2020 roku. 24 lutego 2022 roku rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę na pełną skalę. Choć w Rosji przed wojną wielokrotnie mówiono o zamiarze zdobycia Kijowa w ciągu kilku dni, minęło już 2 lata, a Ukraina nadal pozostaje niepodległym państwem i kontynuuje walkę z okupantem. Wojsko rosyjskie przez cały czas dokonuje zbrodni wojennych i innych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym pozasądowe egzekucje, ataki na obiekty i infrastrukturę cywilną, deportacje i przymusowe wysiedlenie ludności cywilnej oraz zabójstwa zwykłych ludzi podczas ostrzeliwania miast. Ukraiński naród doświadczył w ciągu ostatnich 24 miesięcy niewyobrażalnego horroru tej agresywnej wojny. Cały demokratyczny świat popiera broniące się państwo. Niestety, sojusznikiem Kremla wciąż pozostaje reżim łukaszenkowski, który zapowiada coraz większe wsparcie dla najeźdźcy. Na początku wojny terytorium Białorusi było wykorzystane do wkroczenia na Ukrainę i ataku na Kijów. Także z białoruskich poligonów wystrzeliwane są rakiety w stronę sąsiada, a w całym kraju znajdują się tysiące rosyjskich żołnierzy, którzy nieustannie ćwiczą wraz z białoruskim wojskiem. Zaangażowanie Białorusi w rosyjską agresję jest ceną, którą Łukaszenko płaci za zachowanie władzy po 2020 roku, twierdzi ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Kłusiński.
Białoruś w tym obszarze jest podporządkowana 100% interesom Kremla, stąd też w 2022 roku Łukaszenka nie miał specjalnie dużego wyboru. Kiedy Putin zasugerował, że potrzebuje pomocy, potrzebuje różnego rodzaju wsparcia, w tym udostępnienia terytorium, baz wojskowych, szpitali, rafinerii naftowych, baz paliwowych, szlaków kolejowych, Łukaszenka mógł tylko odpowiedzieć: tak, zgadzam się, poprę was w tej wojnie.
Według brytyjskiego Królewskiego Zjednoczonego Instytutu Badań nad Obronnością Rosja nadal nie porzuciła swojego strategicznego celu, jakim jest podporządkowanie sobie Ukrainy. Kreml spodziewa się zrealizować swoje plany do 2026 roku poprzez złamanie postawy międzynarodowych partnerów Kijowa o dalszym udzieleniu pomocy wojskowej. Zachodni eksperci nie wykluczają również możliwej inwazji Rosji na państwa Unii Europejskiej. Białoruski bard, aktor, poeta i showman z Grodna Wiktor Szałkiewicz dał jubileuszowy koncert w Teatrze Rozmaitości Warszawa. W lutym muzyk obchodził 65-lecie. Setki mieszkających w Polsce Białorusinów przyszło, by posłuchać artystę. Byli obecni też ci, którzy znają Szałkiewicza i jego twórczość od wielu lat. Koncert stał się przeniesieniem do dawnych czasów, kiedy mogli spotkać się na Białorusi. Jeszcze do niedawna artysta gromadził setki słuchaczy na ojczyźnie. Jednak teraz zagrał dla tych rodaków, którzy budują swoje życie w Polsce. Urodzony i wyrośnięty w Porozowie Wiktor Szałkiewicz w swojej twórczości łączy elementy tożsamości polskiej i białoruskiej. Muzyk w satyryczny sposób pokazuje mentalność ludzi pogranicza dawnej Rzeczypospolitej. Wiele utworów także poświęcił Grodno, a polskość jest obecna w jego życiu od urodzenia, mówi sam artysta.
Jakoś się wychowałem w rodzinie katolickiej po pierwsze, po drugie ojciec i matka zawsze słuchali pierwszego programu Polskiego Radia. Także no i polskiego nauczyłem się w domu, czytałem Mickiewicza w ogóle, czytałem Słowackiego. W Polsce liczył, że jestem polskim bardem, na Białorusi liczył, że ja jestem bardem białoruskim, ale równolegle piszę i tak i jakoś mi się udaje.
Wiktor Szałkiewicz jest aktorem, showmanem, poetą, a także autorem 9 albumów muzycznych. Jego teksty przetłumaczono na 5 języków, a niemiecki magazyn Volker nazwał wykonawcę ostatnim prawdziwym bardem zaczarowanego kraju. Mija 35. miesięcznica uwięzienia Andrzeja Poczobuta. Białoruskie władze całkiem odizolowali Polaka od świata zewnętrznego. W związku z tym zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w akcji Solidarności z naszym rodakiem, która odbędzie się w poniedziałek 26 lutego o godzinie 18.30 w skwerze przy pomniku księdza Jerzego Popiełuszki.
Do dna, więc miłość nie powróci, leci jak szkło, w zielony śnieg paproci. Pijmy do dna, za ten las i za nas. Optymizm zgasł, a wino niedotknięte. Wypijmy więc 5 kropel sentymentu, wspomnijmy znów nasze dawne sprawy sprzed lat. Czy kochasz go? Naprawdę nie wiesz sama. On ze szczęścia lśni, a ja znów mam przegraną. Ta nasza miłość była dziwna. W ten szary dzień odchodzisz cóż na zawsze, po cóż tak więc? Ty na mnie smutnie patrzysz, niech twoje łzy spadną na me wiersze i już.
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Brazyny. Jesteśmy na falach 98.1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99.2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej reacja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
попшеднім праграме «Знаднемнай Баразыны» зачэліць мы апавядаць гісторія Анджэя Новіка, беларускіго актора і рэжысэра, ктуры мусяў опусціць ойчызны в обаве пшад рэпрасіямі палітычнымі. Дзіся доведзаўся панства о тым, як артыста вруціў да своя ідзявальнасці тэатральнай і зачаў рэалізоваць новы праекты в Польсце.
Не падобаўся вам, же естэсці контролёвані?
Jeden z takich projektów to projekt Galera, który powstał dzięki Centrum Dialogu Mieroszewskiego, gdzie byłem akurat reżyserem. To projekt pro ludzi, którzy boją się, którzy milczą, którzy nie mogą nic powiedzieć swojemu kierowniku. Tak? Zawsze będą mówił miż sobą, że jest niezadowolony, ale nie mogę nadal iść, nie mogę powiedzieć osobiście, tak? I to zawsze to jest problema i nie tylko w Białorusi, tak? Nie tylko nasza problema teraz, gdy będziesz milczał, bo straszne, ale to taka problem międzynarodowa.
Rozumiem, że jest państwu teraz bardzo, bardzo trudno.
Trzeba powiedzieć, że to pierwsza taka moja praca z większością Polaków w komandzie i praca w języku polskim. Ale akurat, no można powiedzieć, że spektakl wyszedł w dalej, wszystko poszło, ludzie byli zadowoleni i dla mnie praca z Polakami to jest, jak to wyszło, bardzo wspaniała. To dla mnie jest też uczenie. Ja uczę się pracę, najpierw rozmawiać, szukać jakiś komunikat. Dlatego dla mnie jest to doświadczenie bardzo ważne i jestem bardzo szczęśliwy, że tak powstało i mam teraz takie doświadczenie.
Pierwsze, co nam dawali u Akademii, to nie bać się być śmiesznym, głupym, nielepym.
Dużo ludzi, dużo Białorusinów i dużo Ukraińców, ludzi, którzy wyjechali ze swojego kraju, szuka jakiegoś też komunikacji między sobą. I akurat takie warsztaty robiliśmy, żeby zrobić takie terapię dla ludzi, którzy chcieliby zrozumieć siebie w przestrzeni, zrozumieć swoje ciało, zrozumieć, jak można komunikować z partnerem. To robiliśmy takie warsztaty. Mam nadzieję, że teraz jeszcze będę robił na stałe takie warsztaty, bo ludzie byli wdzięczni po takich warsztatach, że tak jest. Jest naprawdę bardzo ważna terapia dla mózgu, dla ciała i dla rozumienia siebie jako człowieka.
Słuchajcie, teraz przechodzimy do jednego bardzo interesującego упражнения.
Najpierw takie ćwiczenia były, żeby otworzyć człowieka, jego zdjąć takie zaszczeki różne w ciele. To były ćwiczenia z różnych szkół. Mirholda, Stanisławskiego, Czechowa. Oczywiście to te ćwiczenia, które pomagły mnie, gdy studiował i ogółem szukał siebie, swoje ciało, no swoje życie, tak? No, które dawali mnie moje, no tak by mówić, nauczyciele w tej Akademii Sztuk Pięknych.
O! Charon przyjechał. Sizik! Sizik! Idzie rozgrużaj.
Dzięki Bogu przez jakiś czas znalazł też możliwość pracować nadal w kinie, ale nie tylko jako aktor, ale już i jako reżyser. W 2023 roku na festiwalu Bulba Movie odbyła się premiera mojego pierwszego filmu krótkiego, Olimpijska zborna albo reprezentacja olimpijska.
Pasza pokazał 4 rok dokumentalnych filmów, będzie prezentacja białoruska i niezależnej kinoakademii BIFA.
Trzeba mówić, że Bulba Movie to jest bardzo, bardzo ważny taki projekt, bardzo ważny festiwal białoruskiego niezależnego kina, który teraz w naszych realiach bardzo ważny i twórcy z różnych miejsc mogą to robić, mówić przez ten festiwal. Bardzo dziękuję organizatorom.
Da, wybór jest zawsze. Ili siedzieć, ili biegać. Pока biegu.
Reprezentacja olimpijska to film, który powstał podczas rezydencji w Domie Twórców. I to film o takich bogach, których wygnali z tego Olimpu. Tak ja spróbował powiedzieć, że naprawdę z Białorusi w 2020-2021 roku było wygnane większość profesjonalów, lepszych twórców, lepszych ludzi, bogów, jakby to mówić, tak? które mogą robić dla swojego kraju, dla swoich ludzi, ale na tym Olimpie oni już niepotrzebni. Film powstał w takim żanrze antyutopia mitologiczna. No bo po prostu naprawdę taka już to nasza historia, nasza mitologia. No i żyjemy w antyutopii.
Już za chwilę w programie z Nadniemnej Berezyny będziemy kontynuowali opowieść o strukturach polskiej konspiracji na Nowogródczyźnie. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o barokowych świątyniach Słonimia, a Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Wariet oraz jego przebojowym utworem I znowu ktoś przestawił kamienie.
Losy bohaterów niezłomnych.
Dzięki zdobytemu uzbrojeniu podczas ataku na Jewieniec stała się możliwa rozbudowa oddziału. Od czerwca 1943 roku zgrupowanie liczyło 650 żołnierzy. Ich dowódcą został mianowany porucznik Kacper Miłoszewski, pseudonim Lewald. Dowódcą nowo stworzonego batalionu piechoty mianowano porucznika Wincentego Zenona Parchimowicza, pseudonim Waldan. Zgrupowanie posiadało własną żandarmerię, służbę kwatermistrzowską, sanitarną, weterynaryjną oraz duszpasterską. Jeżeli chodzi o służbę sanitarną, to powstała ona w oparciu o wyposażenie Izby Chorych batalionu KOP i Wieniec, które tuż przed zajęciem miasteczka przez oddziały sowieckie zostały ukryte przez pielęgniarkę Janinę Kuźmińską. W obozie zbudowano sieć ziemianek, piekarnie, rzeźnie, warsztaty szewski, krawiecki, rusznikarski i kowalski. Co ciekawe, Цікаве, до кавалерії приймовано тільки тих охотників, хто не тільки вміли їздити конно, але також посідали власного коня, сідло і бронь. З початком липця 1943 року згрупування приступило до діянь офенсивних. Атаковано постерунки колаборуючої з окупантом білоруської поліції помочничої. Припроводзано również акції диверсійні. Взрост активності польської партизанки споводовав натихмістову контракцію противника. Розпочалася вовчас операція «Герман». Взяли в ній удział зарівно регулярні єдностки Вермахту, як і формація поліційна німецьке, білоруське, українське ораз литевське. На скутек здради совєтських партизантів, хто згодні з порозумінням мали бронити визначеного відцінка, єдностки противника вдарилися в глумб Пущини Лібоцькій, допроводзаючи до розпрошення польського згрупування. Jego żołnierze w małych grupkach przedzierali się przez pierścień okrążenia. Ostatecznie większość żołnierzy zdołała wydostać się z kotła i dotrzeć na miejsce koncentracji. Przeprowadzono wówczas reorganizację zgrupowania oraz wzmacniano jego stan osobowy. Nastąpiła również zmiana na stanowisku jego dowódcy, którym został podporucznik Adolf Pilch, pseudonim Góra. Niestety w miarę upływu czasu stosunki pomiędzy partyzantką sowiecką a polską stawały się coraz gorsze. Wynikało to z faktu, że obie strony uważały się za gospodarzy tego terenu. Jakby tego było mało, siły sowieckie były o wiele liczniejsze niż oddziały polskie. W tej sytuacji wybuch konfliktu był kwestią czasu. Doszło do niego w grudniu 1943 roku. Polacy rozbroili i zlikwidowali patrol sowieckiej partyzantki, który rabował miejscową ludność cywilną. Wcześniej jednak 11 listopada zorganizowano uroczyste obchody Święta Niepodległości. Rozpoczęły się one nabożeństwem, po którym przemawiał podporucznik warakomski pseudonim Świr, pełniący funkcję komendanta ośrodka Stołupce. Nie spodobało się ono Sowietom, ponieważ dowódca ośrodka dobitnie podkreślił polskość tego terenu. Bolszewicy przygotowali więc pułapkę. 1 grudnia 1943 roku dowódca sowieckich partyzantów zaprosił dowodzącego polskim zgrupowaniem majora Wacława Pełkę na naradę wojenną. Kiedy polska delegacja dotarła do sowieckiego obozu, została natychmiast rozbrojona. Oficerowie zostali poddani intensywnym przesłuchaniom, po czym wywieziono ich samolotami do Moskwy. Do Polski powrócili dopiero w 1948 roku. Sowieci otoczyli również miejsce postoju polskiego oddziału, a następnie rozpoczęli rozbrojanie polskich żołnierzy, których potem odprowadzali w celu dalszego przesłuchania w głąb puszczy. Na szczęście wielu wcielonych przymusowo do sowieckiej partyzantki żołnierzom Armii Krajowej udało się później uciec. Wielu z nich zresztą wkrótce ponownie znalazło się w szeregach zgrupowania stołpeckiego. Akcja sowiecka zakończyła się tylko częściowym sukcesem. Z sowieckiego kotła zdołał się wydostać podporucznik Adolf Pilch wraz z ponad 30 żołnierzami. Grupa starała się pospiesznie oddalić się od swojego obozu w obawie, iż bolszewiccy partyzanci ruszą za nimi w pościg. Tak się jednak nie stało. Po kilku godzinach grupa dowodzona przez podporucznika Pilcha dotarła do wsi Osowo, w której znajdował się ze swoim kawaleryjskim oddziałem chorąży Zdzisław Nurkiewicz pseudonim Noc. W składzie jego oddziału znajdowało się 35 kawalerzystów oraz 10 piechurów. Byli to głównie żołnierze z placówek terenowych, urlopowicze oraz żołnierze, którzy podczas sowieckiego ataku znajdowali się na patrolu. Grupa ta nic nie wiedziała o wydarzeniach, do jakich doszło w Puszczy Libockiej. Dowództwo nad resztkami zgrupowania objął podporucznik Adolf Pilch Górę lub też Dolinę. Początkowo wydarzenia z 1 grudnia uważano za nadgorliwe działania lokalnych sowieckich dowódców. Zmieniło się to, kiedy kawalerzyści znaleźli przy jednym z zabitych sowieckich oficerów rozkaz dowódcy brygady imienia Stalina, pułkownika Pawła Gulewicza, nakazujący natychmiastowe rozbrojenie polskich legionistów. W rozkazie była również mowa, iż żołnierze, którzy stawiliby zbrojny opór, mieli być natychmiast rozstrzelani. Dla wszystkich oficerów i żołnierzy stało się jasne, że na Nowogródczyźnie rozpoczęła się polsko-sowiecka wojna. W tej sytuacji podporucznik Pilch wysłał meldunek do dowódcy okręgu, a następnie zarządził natychmiastowy wymarsz w kierunku północnym. Mimo trudnej sytuacji, podporucznik Pilch podjął działania mające na celu odbudowę zgrupowania.
Nad przepaścią, patrząc nocy prosto w oczy, w uszach huk motorów, a na twarzy wiatr. Każdy wie, kto pierwszy, kto ostatni skoczy. W dole czeka na nas nasz, lecz wrogi świat. Najważniejsza z prób przed nami już za chwilę. To nie pierwszy, lecz ostatni pewnie skok. Kraj rodzinny tam na dole daje siłę. Już za moment, jeszcze tylko mały krok. Pas z pieniędzmi, czy wilłachy, lewe kwity. Wyszkoleni, byśmy byli niczym cień. Cel działania bardzo prosty, choć ukryty. Dać nadzieję nocą, a odwagę w dzień. Tam czekają, by posłańcy dobrych wieści, że ich walka niesamotna, że ma cel, że gdy tylko nasz spadochron zaszeleści, to nadzieja, która czerń przemienia w biel. Wreszcie skok, okrągła czasza ponad głową, błysk latarek z dołu zaraz się zaciemni. Noc preludium jest przed walką finałową. Niczym płatki śniegu lecą cicho ciemni. Wreszcie skok, okrągła czasza ponad głową. Błysk latarek z dołu zaraz się zaciemni. Noc preludium jest przed walką finałową. Niczym płatki śniegu lecą cicho ciemni.
Polskie podróże na Białorusi.
Mało które miasto białoruskie tak dobrze zachowało historyczną tkankę miejską jak Słonim, starodawna osada na Grodzieńszczyźnie. Tu możemy odnaleźć prawie wszystkie style architektury popularne w regionie w ciągu ostatnich 300 lat. Ale najbardziej charakterystyczny dla Słonimia jest barok. Przy mikrofonie Aleksy Szota. Witam Państwa i zapraszam na wycieczkę do Słonimia. W epoce baroku, XVII i XVIII wiekach, które dla Rzeczypospolitej były trudne i w których kraj zaczął się już chylić ku upadkowi, Słonim rozwijał się dzięki jego bogatym i wpływowym właścicielom, magnatom. Najpierw Sapiehom, później Ogińskim. Jeden z najbardziej okazałych zabytków baroku w tym mieście to dawny kościół zakonu Bernardynów, zbudowany w latach 1639-1645 ze środków królewskiego sekretarza Andrzeja Radwana dla zaproszonej 9 lat wcześniej przez Jana Żarnowskiego misji Bernardynów. Jest to budowla o interesującej, bogatej architekturze, z wyraźnymi elementami archaicznymi jeszcze sprzed epoki baroku. Wieża na wejściu zbudowana jest na przykład według wzorców gotycko-renesansowych. Wygląda jak część obronna budynku, wyróżnia się potężnym poziomem dolnym z mocnymi przyporami i ośmioboczną górną częścią, która zwęża się ku górze. Jest nawet wersja, że ta wieża mogła być kiedyś częścią całościowego systemu obrony miasta, a to akurat nie była rzadkość. Klasztory z ich potężnymi murami często wbudowywano w szereg murów miejskich. W 1864 roku, po upadku powstania styczniowego, w ramach represji, gdy masowo kasowano klasztory katolickie, kościół przekazano prawosławnym, a budynek klasztoru policji carskiej. Ciekawe, że już w 1861 roku, dwa lata przed wybuchem powstania, kościół i klasztor ukarano grzywną za to, że odbywały się tu manifestacje patriotyczne. Było to więc centrum patriotyzmu pod zaborami. W 1921 roku na krótki okres międzywojenny zwrócono świątynię katolikom, ale już w okresie II wojny światowej była to znów cerkiew prawosławna. Jednym z argumentów na to, że świątynia ma być jednak prawosławna, jest to, że podobno w XVI wieku na tym miejscu miała się znajdować wcześniejsza drewniana cerkiew. Do dziś zabytek zachował prawie bez zmian swój barokowy wygląd. Jedyna poważna zmiana w ciągu wieków to zamiana z 2015 roku. Wtedy usunięto oryginalny hełm z wieży i umieszczono na szczycie kopułę wykonaną według tradycji moskiewskiej. W środku zaś spotykamy interesujące, rzadkie połączenie form barokowych, ołtarzy, stiuków i ogólnie typowych dla architektury zachodniej form z elementami prawosławnymi, które trzeba przyznać dość organicznie dopełniły wnętrza świątyni. Bardzo często obok klasztorów bernardynów istniały w tej samej miejscowości klasztory żeńskiego zakonu. W Suonimi było podobnie. Klasztor bernardynek został założony w 1645 roku, a w ciągu następnych dziesięcioleci wzniesiono murowany kościół, który konsekrowano w 1696. W porównaniu do pochodzącego z tego samego stulecia kościoła bernardynów jest to przykład nie wczesnego, lecz już dojrzałego baroku, a dokładnie jego miejscowej odmiany. Między innymi wyraźnie lokalny jest motyw roślinny w dekorze na głownicach pilastrów ścian bocznych. Generalnie kościół jest dość ascetyczny i skromny w dekorze. Nie zmienił się prawie wcale od XVII wieku. Skromnie udekorowana jest również wieża i podobnie jak w przypadku dawnego kościoła bernardynów, raczej odwołuje się do wcześniejszych epok w architekturze. Później, w 1764 roku, do fasady kościoła przybudowano prostokątny w planie duży piętrowy budynek klasztorny, który zachował się do dnia dzisiejszego. Wymaga jednak ewidentnie renowacji. Wnętrza kościoła zachowały się dość dobrze. W latach 1751-1764 rzeźbiarz Johann Gedel na podstawie rysunków Jana Krzysztofa Graubica, twórcy wileńskiej szkoły baroku, wykonał 7 styłkowych ołtarzy oraz ambonę. Możemy je podziwiać również dzisiaj. W tym samym stylu wykonane zostały konfesjonały. Jest to już nawet niedojrzały barok, lecz pełne przepychu rokoko. Te dwie świątynie to tylko część XVII-wiecznego Suonimia. Miasta, które swoje rozpoznawalne oblicze i największy rozkwit osiągnęło paradoksalnie w epoce schyłku Rzeczypospolitej. Wrócimy jeszcze w naszych podróżach do Suonimia, bo pozostało do przedstawienia jeszcze sporo zabytków barokowych i nie tylko. A dziś już się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne podróże historyczne.
Gdzie są kwiaty z tamtych lat, jasne kwiaty? Gdzie są kwiaty z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie są kwiaty z tamtych lat, każda z dziewcząt wzięła kwiat? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, jak te kwiaty? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, za chłopcami poszły w świat? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, dzielne chwaty? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, na żołnierski poszli szlak? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie żołnierzy naszych laty? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, czas zatarł ślad? Gdzie żołnierze z tamtych lat, tam gdzie w polu krzyża znak? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było? Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty? Gdzie mogiły z dawnych lat, czas zatarł ślad? Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty posiał wiatr? Kto wie, czy było tak, kto wie, czy było tak.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa, przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Wariet oraz jego przebojowym utworze I znowu ktoś przestawił kamienie. Wariet to zespół założony jesienią 1983 roku. Jeden z najważniejszych przedstawicieli polskiej sceny nowofalowej i zimnofalowej lat 80. Początkowo grupa nazywała się ZZZ. Na początku 1984 roku zmieniono nazwę na Wariet es Mort, następnie na Wariet. Debiutem grupy przed szerszą publicznością był festiwal w Jarocinie tego samego roku. Grupa zyskała miano prekursorów polskiej zimnej fali, łącząc muzykę z tekstami wokalisty i poety Grzegorza Kaźmierczaka. Grupa ponownie pojawiła się na festiwalu w Jarocinie w latach 1985, otrzymując nagrodę główną, oraz 1986 już jako gwiazda, 1990, 1991, 92 i 94. W pierwszym składzie znaleźli się wokalista, autor tekstów Grzegorz Kaźmierczak, a także Wojciech Woźniak, gitara basowa, Jacek Ból, perkusja, Radosław Urbański, gitara i Sławomir Abramowicz, saksofon. W 1985 roku Wariet w studiu Ton Pressu zarejestrowało dwie piosenki I znowu ktoś przestawił kamienie oraz Te dni. W 1986 roku nagrało pierwszą płytę długogrającą o roboczym tytule Bydgoszcz. W przeddzień podpisania umowy z klubem płytowym Razem nieznani sprawcy ukradli z samochodu taśmę matkę, która nie została odnaleziona do dziś. Po Polsce krążyły jedynie słabej jakości kopie. Jedna z nich została opublikowana w 1992 roku przez Akademickie Radio Pomorze. Album ukazał się oficjalnie na płycie kompaktowej dopiero w 2002 roku nakładem Furia Musica pod tytułem Bydgoszcz 1986. W roku 1989 do zespołu dołączył gitarzysta Marek Maciejewski, który gra w zespole do dziś. Perkusista Jacek Ból zastąpiony został przez znanego z Abaddonu Tomasza Perełkę Dorna. W tym składzie nagrana została płyta zatytułowana po prostu Wariet z 1993 roku, niosąca za sobą częściową zmianę stylistyki, pojawiające się elementy jazzu, głównie za sprawą gry legendarnego nieżyjącego już trębacza Andrzeja Przybielskiego. W tym składzie nagrana została płyta zatytułowana po prostu Wariet z 1993 roku, niosąca za sobą częściową zmianę stylistyki, pojawiające się elementy jazzu, głównie za sprawą gry legendarnego, nieżyjącego już trębacza Andrzeja Przybielskiego, zaproszonego na tę sesję. W roku 1995 ukazał się koncertowy album Koncert Teatr 100, a rok później Wieczór przy balustradzie. W 2001 roku zespół rozpoczął próby z nowym perkusistą Jarkiem Hejmanem. W 2005 roku została wydana płyta Nowy materiał. W 2006 roku odszedł jeden ze współzałożycieli grupy, Wojtek Woźniak. Na jego miejsce pojawił się Tomasz Krzemiński. Jesienią 2006 roku zespół wyjechał do Nowego Jorku. Podczas ich półrocznego pobytu w USA powstała płyta Zapach wyjścia, nagrana z amerykańskimi muzykami Luigi Franceschini, perkusja i Donaldem Dixonem, gitara basowa. Album w kwietniu 2008 roku wydała niezależna warszawska wytwórnia Kuka Records. Od roku 2011 Wariet rozpoczęło próby w trzyosobowym składzie. Do Kaźmierczaka i Maciejewskiego dołączył perkusista Marcin Karnowski. W tym składzie zespół nagrał płytę Piosenki kolonistów. Po jej wydaniu do grupy dołączyli klawiszowiec Bartek Gasiul i basista Grzegorz Korybalski. W 2015 roku powstał spektakl muzyczno-taneczny w reżyserii choreografa i reżysera Jacka Gębury. Bal, czyli wieczór zapoznawczy, gra zespół Wariet. który miał premierę na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. W tym samym roku ukazała się płyta PPA, która jest rejestracją tego wydarzenia. Spektakl jest grany z powodzeniem do dziś, między innymi na wielu festiwalach teatralnych. W roku 2017 ukazał się kolejny album studyjny zatytułowany Nie wiem. Mimo iż Wariet uznawany jest za czołowego przedstawiciela zimnej fali, Grzegorz Kaźmierczak we współczesnych wypowiedziach podkreśla konieczność odejścia od tego nurtu jako warunek rozwoju. W roku 2022 płyta Dziki Książę została nominowana do nagrody Fryderyk w kategorii Album Roku, piosenka literacka i poetycka. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z wydanego w 1985 roku singla I znowu ktoś przestawił kamienie, Te dni. Tytułowy utwór wszedł do pierwszej dziesiątki listy przebojów radiowej Trójki, natomiast Te dni trafiły na szczyt znaczącej w tamtym czasie listy przebojów rozgłośni harcerskiej. Ponadto pismo Literatura uznało Wariet za najciekawszego debiutanta 1985 roku. Przed Państwem Wariet i znowu ktoś przestawił kamienie.
Nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemnej Brazyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalu internetowym kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Tak chociaż lekko przez ubranie.